zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Przemoc wobec zwierząt jest wciąż powszechnym zjawiskiem. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca w naszym regionie słyszeliśmy między innymi o bestialskim znęcaniu się nad psem przez nastolatków. Niestety, większość z tych zdarzeń nigdy nie wyjdzie na jaw, a sprawcy nie zostaną ukarani. Co robić, gdy widzimy, że zwierzętom dzieje się krzywda? Jak reagować i gdzie szukać pomocy? O tym będziemy mówić w audycji przed mikrofonem Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
O łamaniu praw zwierząt i o tym, jak reagować w takiej sytuacji, rozmawiam z kierownik schroniska Dolina do Listówki w Białymstoku, Anną Jaroszewicz. Dużo tych spraw ostatnio w naszym regionie.
Za dużo, stanowczo za dużo. Zatrważające jest to, że tak wiele przypadków w ostatnim czasie właśnie znęcania się nad zwierzętami, to właśnie u nas w regionie naszym na Podlasiu. O przypadku, kiedy pies był traktowany widłami przez dwoje młodych ludzi, to chyba cała Polska słyszała. U nas ostatnio był przypadek wyrzucenia psa z balkonu z drugiego piętra. Więc no, to są takie bardzo drastyczne przypadki. Też bezpośrednio mamy tutaj kontakt w schronisku z ogromną liczbą porzuceń swoich psów. I to jest straszne, do czego my ludzie, właściciele tak naprawdę, jesteśmy zdolni, jak bardzo potrafimy skrzywdzić nasze zwierzęta.
Historię Muńka, czyli psa, który został wyrzucony z balkonu, obserwowali chyba wszyscy internauci, żyli tą historią, niestety ona skończyła się tragicznie. Jak to wyglądało od momentu, kiedy ten piesek trafił do państwa?
Schronisko zostało powiadomione właściwie błyskawicznie o tym, że jest pies ranny. Na początku pracownicy nie wiedzieli dokładnie, o co chodzi, dopiero na miejscu się okazało, że jest to pies wyrzucony z balkonu. Od razu też zadzwonili do mnie, to były godziny wieczorne, ja szybko wsiadłam w samochód, przyjechałam, więc byłam na miejscu. Praktycznie dojechałam w tym samym momencie, jak pies dojeżdżał do lecznicy, z którą współpracujemy. Żył, natomiast w stanie był bardzo złym, rokowania były ostrożne. Stan zaniedbania psa był tak ogromny, że nawet żeby go zbadać, żeby obejrzeć, pani doktor nie miała możliwości, więc musieliśmy wspólnie w cztery osoby psa troszkę powycinać z tego filcu, wygolić, żeby można było USG chociażby zrobić, żeby zobaczyć, czy nie ma krwotoków wewnętrznych. Fetor w ogóle, jaki się od tego psa rozchodził, to coś niewyobrażalnego. Ja wiele psów tutaj w schronisku przecież przyjmujemy, psy, które są zagubione, gdzieś tam błąkają się po ulicach. Ja psa w takim stanie nie widziałam od wielu, wielu lat. Po prostu to był szok i koszmar. Więc nie tylko właśnie to, że sam upadek, tylko też widać było, że pies po prostu od dłuższego czasu był ogromnie zaniedbany. I tą pierwszą dobę, tą po wypadku, która była decydująca, bardzo długo do późnych godzin wieczornych żeśmy byli z nim w lecznicy, z panią doktor i z całą obsługą lecznicy. Upewniliśmy się, że nie ma krwotoków wewnętrznych. Ustabilizowany został jego stan na tyle, że można było go zabrać z lecznicy. Ja nie ukrywam, że pies po prostu pojechał ze mną do mnie do domu. Ja jestem też technikiem weterynarii, więc w razie zagrożenia życia potrafię udzielić pierwszej pomocy. Nie wyobrażałam sobie, żeby w takim stanie psa, żebym mogła w ogóle gdziekolwiek pod czyjąkolwiek opieką go zostawić, bo chyba po prostu sumienie nie dałoby mi spokoju. Niestety okazało się, że stan zaniedbania, zaawansowania choroby, która musiała być nieleczona we wcześniejszym okresie, jest tak duży, że ten jeszcze dodatkowy upadek i ten szok, jaki organizm przeżył w związku z tym, to też nie pomogło. Muniek po prostu nie podjął walki o życie, robiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Nie podnosił się, ledwie się był w stanie przeczołgać niewielki odcinek. Postawiony na łapy przez chwilę utrzymywał się na tych łapach, ale dosłownie sekundy. Wyniki badań mimo wdrożonego leczenia były tragiczne. Parametry nerkowe zupełnie poza skalą i to właściwie zadecydowało o tym, że pomogliśmy mu odejść, dlatego żeby po prostu więcej nie cierpiał.
Tutaj sprawcę, a właściwie sprawczynię złapano, konsekwencje będą wyciągnięte, ale czy zawsze tak jest?
Nie zawsze. Często bywa tak, że trudno jest ustalić sprawcę przestępstwa, którego ofiarą padło zwierzę. dlatego że są problemy. My teraz na przykład szukamy osoby, która porzuciła psa pod naszym schroniskiem i nie mamy innej możliwości oprócz tej, że udostępniamy wizerunek psa. Mamy nadzieję, że ktoś się zgłosi i nam pomoże, bo tak naprawdę sprawcę ustalić można tylko dzięki wsparciu osób z zewnątrz, dzięki temu, że są wrażliwi, empatyczni ludzie, którzy po prostu udzielą informacji. Tutaj w tym wypadku Munia, na szczęście było wielu świadków, szczęście w nieszczęściu, że to było centrum miasta. Wiem, że jest zabezpieczony też monitoring z tego zdarzenia, bo plac akurat objęty jest monitoringiem, więc dowody są jednoznaczne i na tyle silne, że raczej sąd nie będzie miał problemu, żeby orzec karę w tym przypadku. Natomiast jest wiele przypadków, kiedy po pierwsze bardzo trudno jest udowodnić konkretnej osobie, przypisać konkretne czyny lub zaniedbania. I to jest bolesne, bo tak naprawdę zwierzęta są istotami, które w 100% są od nas zależne. One nie umieją się samoobronić, one nawet nie umieją się poskarżyć. Zwierzęta nie potrafią też wskazać i nazwać swojego oprawcy. I to jest właśnie takie straszne, że te najsłabsze istoty są tak dotkliwie krzywdzone.
A czy zdarzają się sytuacje, że to właściciele bezpośrednio porzucają swoje psy i na przykład mają Państwo informację, że to jest ten właściciel, ten pies?
Oczywiście, że tak, bo tak naprawdę porzucić może tylko właściciel. My aktualnie mamy u siebie dużo takich psów. Teraz są prowadzone 4 postępowania dotyczące psów z naszego schroniska, właśnie o porzucenie przez właścicieli. No i mamy nadzieję, że skończą się tak, że ta wina zostanie udowodniona, bo my tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, tym bardziej, że te psy są oznakowane, więc wiadomo, do kogo należą. I to jest właśnie dramat, że po latach opieki właściciel potrafi posunąć się do tego, żeby wyprzeć się swojego psa, porzucić go, przecież gdzieś się zajmował tym zwierzęciem, karmił, patrzył w oczy, głaskał i tak po prostu zostawić, wyrzucić albo wręcz w oczy powiedzieć, to nie jest mój pies, bo takie sytuacje też się zdarzają. Trudno mi jest w ogóle pojąć jakby motywację takiego działania, bo dla człowieka, który zajmuje się swoim zwierzęciem, które się do niego przywiązuje, sytuacja taka, że porzucam to zwierzę, jest nie do wyobrażenia. To jest tak, jak odwrócić się od swojej rodziny.
Z jakimi reakcjami się Państwo spotykają, jak przyjeżdżają na miejsce z pieskiem? Co mówią właściciele?
Jeżeli są takie sytuacje, że człowiek przyjeżdża do nas z pieskiem i mówi na przykład, to wtedy mówi, że tego psa znalazł. Ale często jest tak, że my widzimy, że to nie jest pies znaleziony. W takiej sytuacji jedyną istotą, która nie kłamie, jest pies. I to naprawdę widać, że ten pies nie jest znaleziony, tylko że właśnie należy do tej osoby. To jest straszne, że możemy tak w oczy wyprzeć się swojego psa. Kiedy my próbujemy cokolwiek właśnie powiedzieć, że przecież wiemy, że to nie jest pies znaleziony, to spotykamy się ze świętym oburzeniem. Jak śmiemy komuś zarzucać, że kłamie albo że porzuca swojego psa, my wiemy, że tak jest, po prostu to wiemy. Tylko nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. To jest straszne.
W zgodzie z naturą.
W ostatnim czasie, tak jak już pani wspomniała, cała Polska o tym słyszała, o bestialskim znęcaniu się nad psem przez nastolatków. Jak to w ogóle można wytłumaczyć i czy to da się wytłumaczyć?
Nie wiem, ja długo myślałam o tej sprawie, bo to nie jest taka sprawa, z którą się styka człowiek na co dzień. To jest trudne też do oceny, jakby jednoznacznie należy stwierdzić, że są winni. Natomiast to są bardzo młodzi ludzie. Ja się zastanawiałam, skąd w ogóle w nich takie zachowanie, dlaczego do tego doszło. To jest dla mnie jakieś w ogóle niezrozumiałe. Ale myślę, że niestety tutaj powodem tego zachowania są jakieś kwestie wyniesione z domu, więc zaczęłam myśleć, się zastanawiać, czy my rodzice, może wszyscy powinniśmy się zastanowić, czy my rodzice swoim dzieciom kiedykolwiek wytłumaczyliśmy, jak należy postępować ze zwierzęciem, czy nasze dzieci usłyszały od nas, że nie wolno krzywdzić. Bo być może to jest wina właśnie rodziców, że nie nauczyli swoich dzieci empatii i współczucia. No bo skąd się w młodych ludziach biorą takie mechanizmy zachowań, które prowadzą do takiej ogromnej krzywdy? Przecież mówi się, że dzieci nie rodzą się złe. Dzieci się rodzą jako niewinne, czyste istoty. To świat, środowisko, rodzina, matka, ojciec wkładają w te dzieci pewne wartości. No i jakie wartości tutaj zostały włożone w tych młodych ludzi? Bezwzględnie są winni. Tutaj nie ma według mnie żadnych wątpliwości. Natomiast istotne jest, żebyśmy my wszyscy zastanowiliśmy się, co zrobić, żeby takie sytuacje więcej nie miało miejsca, żeby to się nie powtórzyło, więc może właśnie niech każdy w własnym gronie rodzinnym zastanowi się, przemyśli i porozmawia z dziećmi na temat tego, że krzywdzić zwierząt nie wolno.
Przerażające jest też to, że tutaj przekroczona została pewna granica. Przecież zwierzęta, zawsze się podkreśla, też czują, a tutaj było takie potraktowanie, no absurdalne, bestialskie i naprawdę trudne do wytłumaczenia. Niektórzy mają jakieś takie obawy, że jeżeli jesteśmy w stanie przekroczyć taką granicę w tak młodym wieku, no to obawa, co będzie dalej.
Nie tylko zostały przekroczone granice, ja ten filmik kilka razy oglądałam, powiem, że podchodziłam w ogóle do niego ze 3-4 razy, zanim byłam w stanie go obejrzeć. Było widać, że sprawianie cierpienia i bólu w tych młodych ludziach powoduje jakąś dziką radość i przyjemność. To jest straszne, że takie brutalne zachowania, krzywda wyrządzona słabszej istocie w młodych ludziach powoduje doznanie jakiejś przyjemności. Dla mnie to jest koszmar w ogóle, bo no, do czego to doprowadzi? Były kiedyś prowadzone naukowe badania właśnie na temat podłoża i też rozwijania się pewnych skłonności w zabójcach seryjnych. I wielu z nich właśnie zaczynało od tego, że maltretowało zwierzęta. Więc na pewno jest to bardzo niebezpieczny sygnał, informacja i dla środowiska związanego z tymi dziećmi, i dla ich rodzin, dla rodziców, że po prostu tutaj trzeba naprawdę włożyć ogromną pracę w resocjalizację tych młodych ludzi, żeby kiedyś w przyszłości nie doszło do gorszych tragedii.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Tych dramatów było ostatnio w naszym regionie tylko rzeczywiście bardzo dużo, bo były też informacje, że mężczyzna niedaleko Łomży zamordował 2 psy, zakopał je, bo za głośno szczekały.
Też słyszałam o tym przypadku. Szczęście w nieszczęściu może polega na tym, że się przyznał. Tutaj ja mam świadomość, że upojenie alkoholowe odgrywało pewnie rolę w tym, że poszedł i się przyznał. Może gdyby był trzeźwy, to by się nie przyznał do tego, co zrobił. Natomiast no, śmierć tych psów, no niewyobrażalne. Tak naprawdę nie ma żadnego wytłumaczenia dla zadania śmierci. Nie ma wyjaśnienia, nie ma logicznego jakiegoś powodu, który byłby wytłumaczeniem dla zabicia tych psów. Natomiast ten powód, który on podawał, błahy taki, przecież pies szczeka, jest to jego naturalne zachowanie, jego naturalna potrzeba. No nie można oczekiwać, że nie będzie realizował swoich naturalnych zachowań i karanie za to, już nie mówiąc o tym, że zabicie, ale karanie za to, że pies się zachowuje jak pies, jest jakimś w ogóle absurdem, niedorzeczne totalnie. Najczęściej spotykam się z sytuacjami, kiedy te krzywdzenie zwierząt wynika raczej z niewiedzy i z zaniechania pewnych rzeczy, czyli na przykład zaniechania właściwej opieki, właściwego żywienia, zaniechania sprzątania. Natomiast ostatnio właśnie widzę, coraz więcej jest przypadków z znęcania się nad zwierzętami wynikającymi z bezpośredniego celowego działania. To nie jest znęcanie się wynikające z bierności opiekunów czy też właścicieli, tylko wynikające z czynnego działania. I to jest dramat, to jest straszne, bo jest to celowe działanie zmierzające do tego, żeby psu zadać cierpienie, żeby zabić. Dla mnie jest to niezrozumiałe, co może powodować takie zachowania, dlaczego ludzie to robią i chyba nie chcę tego rozumieć. Chcę, żeby do końca moich dni takie rzeczy były dla mnie niezrozumiałe, budziły we mnie wstręt, szok i odrazę.
Jakie kary grożą w Polsce za znęcanie się?
Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do pozbawienia wolności do lat 5, za znęcanie się do lat 2. No oprócz tego oczywiście są też przewidziane mniejsze wymiary kar, na przykład grzywna, na przykład jakieś tam kary finansowe, ograniczenie wolności, czy też zawieszenie postępowania warunkowe. Natomiast te są maksymalne za tak zwane znęcanie się zwykłe do 2 lat więzienia, za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do lat 5.
Czy to jest wystarczające? Bo to jest takie pytanie, które się nasuwa.
Moim zdaniem kara jest wystarczająca, tylko istotne jest to, żeby te kary zapadały. Sama kara jest wystarczająca, tylko bardzo trudno taką karę wywalczyć w sądzie. Ja odnoszę wrażenie, że wymiar sprawiedliwości jest pobłażliwy w tym zakresie. Tutaj często też spotykam się w swojej praktyce, że postępowania tego typu są umarzane już na etapie postępowania przygotowawczego przez prokuraturę z uwagi na przykład na to, że czyn nie nosi znamion czynu zabronionego. No nosi. znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, więc gdyby jeszcze prokuratura, sąd, tą teorię, która jest w moim odczuciu całkiem dobra, potrafiła wdrożyć w praktykę i w życie i te kary były faktycznie adekwatne do winy, to myślę, że miałyby wtedy wymiar odstraszający, bo teraz tak naprawdę kary, które zapadają, na które są skazywani sprawcy znęcania się, nie mają wymiaru odstraszającego.
W zgodzie z naturą.
Jak możemy dbać o te prawa zwierząt? Jak reagować w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że dzieje się krzywda, na przykład gdzieś w domu obok nas, czy bezpośrednio na ulicy?
No właśnie, trzeba pamiętać o tym, że zło zaczyna się u nas w domu. Zło zaczyna się w domu każdego człowieka. Najważniejsze to zapobiegać, czyli uczyć swoje dzieci, swoich bliskich o tym, jak powinno się traktować zwierzęta. Jeżeli już widzimy krzywdę zwierząt, bezwzględnie reagować. Jeżeli jest sytuacja nagła, dynamiczna, od razu należy zawiadomić policję. Nie bać się dzwonić, znęcanie się nad zwierzętami to nie jest błaha rzecz, to jest przestępstwo, tak samo jak wiele innych przestępstw, które też należy zgłaszać policji. Więc jeżeli jest sytuacja, tak jak było z Muniem tutaj, że była sytuacja dynamiczna, nagła i trzeba było nagle pomóc psu, bezwzględnie należy wzywać policję. Jeżeli sytuacja jest taka, że powiedzmy nie jest to nagłe zdarzenie i nie jest w danej chwili już w tym momencie zagrożone życie, to można zawiadamiać wtedy również policję, ale też pamiętajmy o tym, że są powiatowe inspektoraty weterynarii, które są powołane również do tego, żeby sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz organizacje społeczne, które mogą w takich sytuacjach również pomóc, mogą reagować, mogą zająć się zwierzętami, ale też mogą być na przykład w postępowaniach występować w charakterze pokrzywdzonego. Nie bójmy się reagować. Jeżeli boimy się o swoje bezpieczeństwo, zawsze można to zrobić anonimowo, na takiej zasadzie, że oczywiście swoje dane trzeba podać organom, które prosimy o pomoc. Natomiast można zawsze liczyć na anonimowość ze strony tych organów, czy to policji, czy PIW-u, czy organizacji społecznych, że Państwa dane nie zostaną przekazane. Dlatego, że najważniejsze jest ukaranie sprawcy.
Reagujmy, gdy widzimy, że zwierzętom dzieje się krzywda, bo to od nas zależy ich bezpieczeństwo i często życie. A rozmawiałam o tym z kierownik schroniska w Białymstoku Dolina do Listówki, Anną Jaroszewicz.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Nie od dziś wiadomo, że nasze wzorce zachowań wynosimy z domu. Jak zatem uczyć dzieci już od najmłodszych lat szacunku wobec zwierząt? Mówi lekarz-psychiatra, ekoterapeutka dr Katarzyna Simonienko.
Przede wszystkim od tego, na co możemy sobie pozwolić, czyli jeżeli nie jesteśmy gotowi, żeby adoptować na przykład psa czy kota, no to nie piszmy się na to, bo wszyscy na tym stracą. Natomiast można skorzystać z jakichś właśnie takich zajęć, nauki opieki, można pójść sobie wolontaryjnie do schroniska te psy powyprowadzać, co też robiliśmy, jak akurat nie mieliśmy własnego psiaka. Można sobie pojechać w teren, pooglądać, jak zwierzęta się zachowują. Ja też myślę o innych zwierzętach, które jemy. O świniach, o krowach. Świnie są bardzo inteligentnymi też zwierzętami i ja myślę, że też rozmawianie o tym, jak pozyskiwane są produkty, które zjadamy, czy to są hodowle etyczne, czy to są hodowle właśnie takie bardzo niehumanitarne, też potem kształtuje to, jak my sobie wyrabiamy konsumenckie nawyki. I myślę, że to też jest ważne, bo nie wszędzie takie słodkie psy jak husky na przykład, które my kochamy i przytulamy, są do przytulania. W Skandynawii to są psy bardzo użytkowo traktowane. Tak jak u nas wieprzowina na przykład. No może nie są zjadane, ale są hodowane w celach konkretnych, transportowych. Ja myślę, że w ogóle spojrzenie na żywe istoty w taki świadomy sposób, bez przesładzania, no bo oczywiście też nie chodzi o to, żeby tam bambinizm wprowadzać, ale żeby świadomie uczyć przyglądania się, czy na pewno coś, z czego ja korzystam, jest etyczne. I takie właśnie nawet pojedyncze wyprawy na początek, potem jeżeli się przygotujemy, jeżeli zdecydujemy, że dla całej rodziny, nie że ktoś ma zachcianka, broń Boże na prezent, bo kupowanie zwierzaka w prezencie to zły pomysł, ale że cała rodzina chciałaby spróbować i adoptowanie takiego członka rodziny, czy nawet zakup, jeżeli ktoś chce rasowe mieć zwierzątko, to jest fajna możliwość zadzierzgnięcia relacji. I myślę, że osobista relacja to jest coś, czego się nie da zastąpić żadną wiedzą z książek czy z filmów, no bo to jest zupełnie inny poziom doświadczeń. Myślę, że to kwestia obycia się z przyrodą, bycia w relacji z przyrodą, takiej ciągłej relacji na co dzień. ćwiczeniu empatii do innych, do zwierząt, opowiadaniu o tych zwierzakach, no i nie uprzedmiotowianiu ich. I mam wrażenie, że czym więcej zdobywamy doświadczeń, czytamy książek, oglądamy filmów i kontaktujemy się z tą swoją uczuciową stroną, tym bardziej tę empatię można w sobie wykształcić, nauczyć się jej, zbudować ją w jakiś sposób. U nas w rozmowie z synem to dzisiaj wybrzmiało, bo on mówi: mamo, w zasadzie no to mi jest obojętne, czy to jest pies, czy to jest kot, czy to jest mój kolega ze szkoły, którego nie lubię, czy to jest nawet terrorysta. Jak cierpi, to mi jest przykro. Nawet jeżeli to jest zła osoba. Ja mówię, ale to aż do tego stopnia. No tak, no bo cierpienie to jednak nie jest coś przyjemnego i ja wtedy też nie czuję się z tym dobrze. Czyli to jest jak najbardziej, myślę, do wykształcenia. A ja tak sobie jeszcze myślę o tym swoim przypadku, że to była kwestia braku wyobraźni. Ja w ogóle na to nie wpadłam, żeby nadać zwierzęciu na tym etapie, kiedy miałam tam te 5-6 lat, takie znaczenie, że to może być też jakby osoba. To było bardziej podejście takie jak do zabawek, a nie jak do istnień. I w momencie, kiedy właśnie to się pojawiło, ja nie jestem w stanie już patrzeć inaczej na zwierzaki. No to już się stało i to się nie odstanie i bardzo się z tego cieszę. I myślę, że jeżeli my byśmy swoim dzieciom właśnie pokazywali czy wartościowe filmy, czy też zachęcali ich do takich żywych relacji ze zwierzętami, pokazywali macierzyństwo, troskę, to nam się zupełnie zmienia pojęcie i wiemy, że to nie jest tylko taki obiekt, tylko to jest już istnienie, to jest życie. Powiedziałabym jeszcze o takiej części psychiatrycznej, co by budziło mój niepokój, jeżeli już w młodym wieku ktoś ma takie tendencje, żeby właśnie zwierzęta świadomie dręczyć, no bo co innego jest na tych wczesnych etapach, że dzieciaki się dopiero rozwijają, może nie mają tej świadomości właśnie, może nikt z nimi nie rozmawiał o empatii, ale są też takie zachowania, gdzie dręczenie zwierząt dostarcza satysfakcji, poczucia dominacji, przyjemności i niestety to są objawy kształtowania się osobowości dysocjalnej, w żargonie mówimy psychopata, natomiast to się może potem przekładać na taki sam brak empatii w stosunku do ludzi i nie mówię tutaj o fizycznym znęcaniu się, ale też o mobbingowaniu, o stosowaniu manipulacji, wszelkiego rodzaju takich technik, które powodują, że człowiek też jest traktowany jak przedmiot. Więc ja myślę, że takie zachowania też powinny zwracać uwagę, czy jest wszystko w porządku, czy w rodzinie jest wszystko okej, jak ta osoba się kształtuje.
W zgodzie z naturą.
Nie bądźmy obojętni na krzywdę zwierząt. Nie bójmy się reagować, gdy potrzebują naszej pomocy. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.